Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. We wrocławskim szpitalu zmarł 17-letni Kamil Wolański, którego lekarze chcieli odłączyć od respiratora. Serce nastolatka samo przestało bić. Szpital we Wrocławiu chciał wczoraj przeprowadzić eutanazję na chłopcu, ponieważ według lekarzy doszło do śmierci mózgowej. Z tą decyzją nie zgadzali się bliscy, a także przyjaciele Kamila. Mobilizowali się i organizowali protesty w tej sprawie. Jak się okazało, lekarze odroczyli decyzję o odłączeniu Kamila od respiratora. Dziś jednak bliscy chłopaka poinformowali, że nastolatek zmarł. Eksperci wskazują, że kryterium orzeczenia o śmierci mózgowej to kryterium, które dziś jest coraz bardziej kwestionowane. W związku z tym konieczna jest zmiana prawa. Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wskazuje, że lekarze przy rozpoznawaniu śmierci mózgowej powinni postępować bardzo dokładnie.
Chyba najtrudniejsze wątpliwości przy rozpoznaniu śmierci być nie może. I nie może to mieć miejsca, rozumiejąc wątpliwości matki, abstrahując oczywiście od czy postępowanie lekarzy w tym względzie poprzedzające śmierć było prawidłowe. Jeżeli są jakiekolwiek zastrzeżenia, to oczywiście matka jest uprawniona do złożenia skargi do rzecznika odpowiedzialności zawodowej i tutaj wszelkie wątpliwości muszą być rozwiane.
Doktor Błażej Kmieciok, biotyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, odnosząc się do tej sytuacji, zwraca uwagę na to, w jakim położeniu znalazł się profesor Bogdan Chazan, który odmówił dokonania tak zwanej aborcji, czyli zabicia dziecka nienarodzonego.
Polskie prawo mówi, że dziecko jest to osoba od chwili poczęcia do osiągnięcia pełnoletności i profesor Bogdan Chazan broni życia od chwili poczęcia. Teraz mamy człowieka, który prawie osiągnął pełnoletność i nie mamy tutaj żadnej różnicy. To jest człowiek, o którego godność my mamy obowiązek teraz walczyć.
Kamil trafił do szpitala w ubiegłym tygodniu po wypadku samochodowym. W piątek lekarze stwierdzili u chłopca śmierć mózgową. 17-latek miał zostać odłączony od respiratora w poniedziałek. Władze IPN-u blokują prace ekshumacyjne żołnierzy wyklętych na cmentarzu na warszawskim Służewiu. To zawiadomienie IPN-u o możliwości popełnienia przestępstwa przyczyniło się do akcji policji i prokuratorów na cmentarzu 10 lipca. Nakazali oni zatrzymanie prac i zabrali 4 trumienki z wydobytymi ciałami bohaterów. Do skandalicznej sytuacji doszło pomimo, że prace ekshumacyjne były oficjalne, zaplanowane, zgłoszone zgodnie z tymi samymi od 3 lat standardami i kierowane przez ten sam IPN. Instytut przekonuje, że prace były prowadzone nielegalnie i nie dopełniono formalności. Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji Łączka, uczestnik prac ekshumacyjnych, podkreśla, że cała sytuacja jest szokująca, a IPN podejmuje działania, które nie mają realnego uzasadnienia.
I co było kuriozalne, policja oraz pani prokurator, która przyjechała na miejsce, oni byli lekko zszokowani, ponieważ nie wiedzieli, co oni tam robią. Mówili, że po co my tutaj jesteśmy? Skoro wszystkie formalności zostały dopełnione, szczątki zostały znalezione, zostały przebadane. Według informacji, jakie posiadamy z różnych źródeł, IPN uważa, że te prace były prowadzone nielegalnie, że nie było dopełnionych wszelkich formalności, o których wiemy, że były dopełnione, że prace były jak najbardziej legalne, ponieważ one odbywają się od ponad 3 lat. Odbywały się na Łączce, odbywały się w Białymstoku i były prowadzone w taki sam dokładnie sposób.
Historyk Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, powiedział, że to, co stało się na Służewiu, przypomina najgorsze czasy komunistyczne.
Ten moment przewożenia w nieznane miejsce, my już jako historycy byliśmy tego świadkami. Teraz właściwie ta historia się poniekąd powtarza. Da? Ci ludzie są ponownie, ich szczątki są, prawda, znowu aresztowane i znowu gdzieś wywożone. I to niestety przypomina najgorsze czasy i najgorsze metody. Żałuję i dziwię się mimo wszystko, że dzisiejsze władze Polski uczestniczą w tym procederze. Pragnę podkreślić, wracając do prac ekipy profesora Szwagrzyka, że do tej pory nie było żadnych zastrzeżeń, że ta ekipa naukowców, to trzeba wyraźnie powiedzieć, prowadziła pracę od A do Z.
W tym roku nie odbędą się dalsze prace na Łączce, nie będzie pogrzebu ani panteonu żołnierzy niezłomnych. Państwo polskie i IPN prace te zastopowały, wskazywali w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam przedstawiciele Fundacji Łączka. Honorowani są za to zbrodniarze komunistyczni, czego przykładem jest państwowy pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego. ZUS szuka firmy, która obsłuży 150 milionów jego listów. Po doświadczeniach sądów i prokuratur stawia zaporowe warunki, donosi jeden z dzienników. W tym tygodniu odbędzie się rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, w której InPost skarży się na warunki stawiane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przetargu na usługi pocztowe w latach 2015-17. Gra toczy się o kontrakt, który może być wart około 120 milionów złotych. ZUS poszukuje firmy, która przez dwa lata obsłuży około 150 milionów listów wysyłanych przez niego i 50 tysięcy paczek pocztowych. Skarga złożona przez InPost potwierdza ich podwójną moralność, mówi Bogumił Nowicki, szef Solidarności Pracowników Poczty Polskiej.
Ponieważ kiedy na przykład sądy i prokuratury w swoim przetargu dały szansę, tak trzeba powiedzieć, naszej konkurencji i wtedy konkurencja oczywiście była zadowolona i uważała, że to jest fajnie, natomiast w momencie, kiedy ZUS określił dość precyzyjne warunki, które no, faktycznie możemy spełniać tylko my, jako Poczta Polska, Operator Narodowy, no i mający też odpowiednie parametry wykonawcze, no to się konkurencji nie podoba. I te warunki specyfikacji, istotnych warunków zamówienia zaskarżyła do Krajowej Izby Odwoławczej. Ja mam nadzieję, że w tym przypadku KIA jednak zachowa się racjonalnie i nie będzie problemów z tym przetargiem.
Kryterium wyboru oferty jest cena, ale w warunkach zamówienia znajduje się kilka zapisów, które wzbudzają spore kontrowersje wśród prywatnych pocztowców. Chodzi przede wszystkim o wymóg posiadania w każdej placówce pocztowej, w której prowadzona jest inna działalność gospodarcza, wyodrębnionego stanowiska do świadczenia usług pocztowych. Polska skarży unijny zakaz sprzedaży papierosów mentolowych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd, który zaakceptował skargę, chce stwierdzenia częściowej nieważności dyrektywy tytoniowej. Dyrektywa zakazuje od 2016 roku sprzedaży papierosów smakowych, a od 2020 mentolowych. W Polsce papierosy mentolowe produkuje 6 fabryk. Na eksport trafia około 70% produkcji, z czego 50% na rynki państw członkowskich. Parlament Europejski wybrał Jean-Claude'a Junckera na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. W tajnym głosowaniu poparło go 422 europosłów, przeciw było 250.
W swoim wystąpieniu skierowanym do całego Europarlamentu, teraz już przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że Europa straciła na wiarygodności i potrzebuje szeroko zakrojonych reform, ambitnych inwestycji, wzrostu gospodarczego i większej konkurencyjności Unii Europejskiej. Juncker dał w Strasburgu do zrozumienia, że na pewnych płaszczyznach polityki Unii Europejskiej czołowi politycy wspólnoty zawiedli. Płonący samolot podczas lotu. Tak Juncker określił problemy Unii Europejskiej. Profesor Mirosław Piotrowski powiedział, że niektóre zapowiedzi zawarte w dzisiejszym wystąpieniu Junckera mogą budzić niepokój.
Pan Juncker stwierdził dziś w Parlamencie Europejskim, że komisja nie jest komitetem technicznym, lecz ciałem politycznym. To dość istotna zmiana. Rozwiał pan Juncker też wszelkie wątpliwości eurokrytyków, twierdząc, że nie powinniśmy być zapatrzeni w pępek narodowy. To czytelne przesłanie, które, jak sądzę, pozbawiło go głosu prawicowych posłów do Parlamentu Europejskiego.
Przypomnieć należy, że to właśnie socjaliści oraz Europejska Partia Ludowa mają łącznie ponad 400 eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim. Można też postawić pytanie, dlaczego wcześniej na przykład EPL nie wystawiła swojego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, tak zwany polityczny deal, Dawid Nachajowski, Strasburg.
I na koniec posłuchajmy jeszcze krótkiej prognozy pogody. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotny deszcz, a w południowo-wschodniej części kraju burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21-23 stopni na wybrzeżu, 24-26 na krańcach północnych, do 30 stopni na południowym wschodzie. Wiatr na wschodzie i południu słaby, północny. Na pozostałym obszarze umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W rejonach burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i powoli będzie rosło. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.